No więc, moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Bardzo się, kochani, cieszę, że możemy się spotkać. Jak zawsze na początek posłuchajcie paru komentarzy. Najpierw Joanna, trochę odnośnie ostatniej historii. Bóg zapłać za tę historię. Dla mnie było ważne to, co ojcze Adamie powiedziałeś. Nie obserwujemy bardzo często siebie, nie analizujemy swoich motywacji wchodząc w relacje i nie robimy tego w stosunku do osób, z którymi chcemy je tworzyć. Nie stawiamy mądrych granic. Ja uniknęłabym może swojej potłuczonej historii również z nie swoim długiem w tle, który spłacam. Mam nadzieję, że autorka poukładała swoją historię. Ja nadal swoją układam. Będę wdzięczna za modlitwę za mnie i wszystkie osoby, które mnie wspierają. Mam nadzieję do zobaczenia z ojcem i wieloma osobami czytającymi w Warszawie 3 maja na tchnieniach. Joanno, jak rozumiem, pewnie się już widzieliśmy 3 maja na tchnieniach. My jeszcze ciągle dzisiaj w niedzielę jesteśmy w Warszawie. Mamy kolejne jeszcze trzecie spotkanie. Tak, Joanno, dostałem w ogóle odpowiedź od autorki naszego ostatniej historii potłuczonej, która się odezwała po 4 latach. Jak się okazuje, ciągle słucha Langusty. Tak, udało jej się tą sytuację naprawić. Dług jest już spłacony. I w ogóle tam dużo rzeczy mi napisała, bardzo się z nich cieszę. I też tą naszą autorkę z poprzedniego odcinka bardzo zachęcam, żeby te rzeczy, o których mi tam pisała, żeby rzeczywiście je zrobiła. Tak, czasem to zabiera dużo czasu, ale jesteśmy w stanie poukładać te nasze trudne historie. Ulcia znowu pisze tak. Ja zabrałam ciebie, ojcze Adasiu, do Meksyku. O, bardzo lubię. Poryczałam się przed obrazem Matki Bożej z Guadalupe. Jakoś tak łzy same się tu leją. Teraz w hotelu jest godzina 23, a ja znowu beczę, słuchając tej historii, jakże podobnej do mojej. Dopiero teraz, po 20 latach, zaczęłam załatwiać sprawę unieważnienia małżeństwa. Proboszcz naszej parafii, który zna moją historię potłuczoną, powiedział, że to jest do ogarnięcia. Od 7 lat jestem w związku niesakramentalnym, a tak bardzo chcemy w pełni uczestniczyć we mszy świętej. Pozdrawiam, Ula. Uleńko, bardzo cię również pozdrawiam i mam nadzieję, że jak najszybciej ogarniecie swoją sytuację i bardzo, bardzo, bardzo wam kibicuję. Onyx pisze znowu tak. Wczorajsze tchnienia w Lublinie, czyli mój pierwszy raz z ojczem Szustakiem na żywo. Mądre słowo, dobre słowo, piękne słowo i nie sposób nie podziękować wszystkim tym, którzy w cieniu za kulisami lekko z boku robią kawał dobrej roboty, żeby słowo wybrzmiało dla nas i w mowie ojca Adama i w śpiewie towarzyszącego zespołu. Dziękuję wszystkim za ten trud. PS, a świętemu Krzysztofowi dziękuję za ksenon, że ksenon w samochodzie padł mi dopiero na kilka kilometrów pod domem na 2-godzinnej nocnej trasie powrotnej. Naprzeciw Mgielnych jakoś dotarliśmy do domu. Cieszę się, że szczęśliwie dotarliście do domu. Ten komentarz, kochani, tam, bo oczywiście było dużo komentarzy już o naszych odbytych spotkaniach na trasie tchnienia, pisaliście z wielu miejsc. Za ten szczególnie dziękuję, bo tu są właśnie wspomniani ci wszyscy, którzy są tam z tyłu za kulisami, kochani. Nasza ekipa ma 16 chyba osób. Wy widzicie na scenie 4 osoby, w sensie mój zespół, czyli Agę, Jaśka i Kamila i mnie. No a właśnie, poza tą czwórką tam jeszcze jest całe 16 osób. Bez nich to wszystko by się nie mogło odbyć. Tak to właśnie jest, że często ci ludzie za kulisami są fundamentem tego wszystkiego i bardzo im też za to dziękuję. Pauli z kolei pisze tak, to mnie trochę, nie ukrywam, przeraziło, bo chyba takich okoliczności słuchania historii potłuczonej i Szustaka to jeszcze nie było. Pauli pisze w następujący sposób. Dołączyłam do grona psychofanów Langusty niedawno. Dlatego staram się nadrobić treści i słucham kiedy i gdzie się da. Dzisiaj w pracy w prosektorium przy sekcji zwłok, bo jestem technikiem sekcyjnym. I historie potłuczone i wszystkie inne słuchowiska z ojcem Adamem, Boże, ten głos, bardzo mnie poruszają i implikują cały wachlarz emocji. W robocie sobie pewnie pomyślą, że jestem jakaś niezrównoważona. Dziękuję za każde słowo. No kochana, nie ukrywam, że chyba przy zwłokach w prosektorium to jeszcze mnie nie słuchano. Więc bardzo, bardzo się cieszę, jeśli nawet tam, no można powiedzieć, zmarłym ogłaszamy dobrą nowinę. Ale w ogóle to podziwiam cię, ja chyba bym nie mógł takiej pracy wykonywać, bo to jest chyba nie na moje nerwy i na moje emocje i na moją wrażliwość. Ale no ktoś to musi robić, super, że jesteś taką osobą. No i ostatnie od Piotra. Będzie za tydzień coś specjalnego z okazji okrągłej liczby odcinków? PS. Mój komentarz jest pierwszy. Piotrze, tak, twój komentarz rzeczywiście był pierwszy pod ostatnim odcinkiem. I rzeczywiście tydzień temu był 149, czyli dzisiaj jest 150. Ale uwaga, takich rocznic to ja nie obchodzę. Jak będzie 200, to oczywiście będzie coś specjalnego. Tak jak na 100 była jakoś tam ważna dla mnie historia. Tak na 200 na pewno coś zrobimy. Może na żywo, zobaczymy. Ale na 150 to niekonieczne. Nie będziemy tu robić, wiecie, co 10 odcinków jakiejś rocznicy. Także Piotrze, dziękuję oczywiście za komentarz, dziękuję za to, że doceniasz 150 odcinek, ale dopiero za 50 odcinków jakieś świętowanie urządzimy. Kochani, tyle wstępu, tyle komentarzy. Zapraszam teraz na czołówkę i potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Mikołaju, co zdrajcą był na szczęście. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, serdecznie Was witam we właściwej części naszego podcastu i zapraszam na historię, a tak naprawdę na dwie. Dlaczego dwie, to się okaże w trakcie, bo się tu trochę wydarzyło, kiedy ją czytałem. Historia jest trochę krótka, no właśnie, jak się okaże, potem nie taka krótka, bo będzie inaczej, ale no właśnie, krótka, ale w ogóle fajna. Kochani, pomyślałem, że dzisiaj chyba bardzo potrzebujemy w końcu po różnych dramatach, ciężkościach i tak dalej czegoś trochę bardziej pozytywnego. No i na szczęście Mikołaj przyszedł z pomocą. Proszę, posłuchajcie. Szczęść Boże, Ojcze Adamie. Szczęść Boże, Mikołaju. Mam na imię, to jest imię, ale na potrzeby historii niech będzie Mikołaj, to moje imię z bierzmowania. W sumie to na wstępie powiem, że jestem na Languście jakieś 2 lata. Pochodzę, uważam, z religijnej rodziny. Rodzice zawsze prowadzili mnie do kościoła. W domu często o Bogu rozmawialiśmy i o katolickich wartościach. Ja jako dorosły facet zawsze byłem jakoś bardziej lub mniej związany z kościołem. Niedzielne msze traktowałem nie jako obowiązek, ale po prostu zawsze miałem potrzebę tam być. Co jednak nie znaczy oczywiście, że w moim życiu nie było grzechu, bo było i to czasem naprawdę dużo. Nie będę przedłużał i przejdę od razu do sedna. Moja historia zaczęła się w sierpniu 2021 roku, kiedy to po krótkiej chorobie nowotworowej zmarł mój tata. Był to szok, a może raczej totalne, w sensie wywalenie mojego życia do góry nogami. Po krótkim czasie dowiedziałem się również o chorobie nowotworowej mamy, czyli 2.0, która całe szczęście postępuje dość wolno i da się ją lepiej lub gorzej kontrolować i na razie nie potrzeba jeszcze jakiegoś gwałtownego leczenia, chociaż oczywiście wciąż to siedzi gdzieś tam z tyłu głowy. W chwili śmierci taty byłem w ponad 1,5-rocznym związku z dziewczyną. Na potrzeby historii nazwijmy ją Edytą. Oczywiście mieszkaliśmy ze sobą, no bo jak inaczej. Edyta była oczywiście niewierząca, no bo jak inaczej. Najśmieszniejsze, że zawsze chciałem, aby moja druga połówka chodziła do kościoła, ale to się jakoś nigdy nie udawało. Związek jak to związek, były lepsze i gorsze dni, w tym też moje lepsze lub gorsze stany psychiczne związane właśnie z tą sytuacją z tatą, który umarł i mamą chorą. Ale jakoś to trwało. Teraz mała wstawka odbiegająca, ale wydaje mi się ważna. W październiku do mojej pracy przyszła, nazwijmy ją Amelia. Śliczna dziewczyna, ale strasznie głośna i skupiająca na sobie uwagę. Zero zainteresowania z mojej strony, nic absolutnie nie poczułem. Koniec stawki, wracamy do historii. Niestety albo stety, w okolicach listopada 2021 mój związek zaczął się już definitywnie sypać. Nie dogadywaliśmy się, nie było mowy o żadnej bliskości, a tak naprawdę to byliśmy dla siebie po prostu współlokatorami. No ale ciężko jest, jak się z kimś mieszka. Dziewczyna mieszkała u mnie, no bo jak ją tak wyrzucić na bruk? No i tak tkwiłem w tej relacji jeszcze trochę. Tu przepraszam, kochani, taki wtręt. Kochani, to jest właśnie jeden z powodów, dla których Kościół za Panem Bogiem mówi, nie mieszkajcie razem. Dlatego, że właśnie potem się dzieją takie sytuacje, że łączy ludzi już bardzo wiele rzeczy. Szybko zostało, że tak powiem, podjęte decyzje o mieszkaniu razem. Teraz to się w ogóle tak dzieje, że zazwyczaj, że kiedy ludzie się poznają, to dosyć szybko zamieszkują razem. Zanim się, że tak powiem, jeszcze poznają, zanim jeszcze mają takie poczucie, że chcą ze sobą życie spędzić, nie? A potem się nagle właśnie okazuje, że niewiele nas łączy, albo że to była po prostu pomyłka. I czasem, kochani, bardzo trudno się rozstać. No właśnie, no bo wiele rzeczy się już połączyło, i finansowych, i mieszkaniowych, i tak dalej. Właśnie dlatego warto trochę dłużej poczekać. Ale wracamy do historii. Oczywiście, żeby nie było nudno, zaczęła się do mnie odzywać ta głośna, irytująca Amelia. Zaczęło się jak zazwyczaj niewinnie, od spraw pracowych, wiadomo. Ale szybko to się zmieniło w coraz bardziej romantyczne rozmowy, a przypominam, że cały czas byłem w tamtym jeszcze związku. Wiem, już słyszę te jęki ludzi, którzy ewentualnie wysłuchają tej historii i pomyślą, jaką ja jestem mędą. Trochę was uspokoję, nikt nikogo nie zdradził, w sensie ja nie zdradziłem Edyty, chociaż moje rozmowy z Amelią, to prawda, nie były może w porządku, no ale według mnie do zdrady nie doszło. Starałem się jednak ogarnąć tą sprawę szybko i po jakimś 2 tygodniach takich rozmów, no stwierdziłem, że nie, że muszę coś z tym zrobić, bo to zaczyna się robić poważne. Więc rozstałem się z Edytą. Po krótkim czasie udało jej się znaleźć mieszkanie i się wyprowadziła. Pisząc to, czuję oddech tych wszystkich kobiet, które mnie nienawidzą za to, co zrobiłem. Związek z Amelią rozkwitł, no i staliśmy się parą. Jesteśmy nią już ponad 2 lata, no i w lipcu bierzemy ślub. Można się zastanawiać, gdzie w tej historii jest miejsce dla Boga czy Pana Jezusa. No na pewno nie w tej mojej takiej prawie zdradzie, a może jednak. Okazało się, że Amelia jest osobą bardzo wierzącą. Rozmawialiśmy razem o Bogu, chodziliśmy razem do kościoła, pokazała mi langustę. Był nawet pomysł, żeby żyć w czystości, ale on niestety dosyć szybko upadł. Nie daliśmy rady, a może po prostu nie chcieliśmy. Czystość to jest dla mnie w ogóle temat, który zawsze był niezrozumiały i nigdy nie potrafiłem przyswoić, co jest w tym złego. Gadanie, że seks przed ślubem to brak szacunku dla partnera, czy coś takiego, zawsze było dla mnie śmieszne. No bo jak partner cię nie szanuje, to nie powinno się z nim być, no to jest proste. Poza tym nie wyobrażałem sobie życia bez bliskości. I to muszę przerwać, kochani, bo tu mnie zdziwiłeś dosyć mocno, kochany. Bo ja nigdy w życiu nie spotkałem się z takim argumentem w kościele, oczywiście no możliwe, że ja nie słyszałem, ty słyszałeś, nie? Żeby argumentem, że tak powiem właśnie za czystością był argument, że to jest brak szacunku do partnera. Nie. Ja we wszystkich konferencjach, które zawsze mówię o czystości małżeńskiej, to mówię, że czystość jest tak naprawdę z jednego powodu. Zachowujemy czystość po to, żeby zbudować miłość na wszystkich innych poziomach. Dlatego, że poziom cielesno-seksualny to jest najprostszy poziom świata. Mało tego, na tym poziomie on jest tak, że tak powiem, dojmujący emocjonalnie i wiecie, tak doświadczamy go tak mocno, no bo to jest coś związanego z naszym ciałem i tak dalej, że kiedy następuje ten poziom, to jesteśmy przekonani, że uskochamy, no właśnie, bo jesteśmy blisko z drugą osobą. A chodzi o to, żeby ten poziom zatrzymać, żeby najpierw rozwinąć wszystkie inne, które są znacznie trudniejsze, które wymagają dużo więcej pracy, kochani, bo bliskość fizyczna nie wymaga tak naprawdę żadnej pracy. Ona nie wymaga rozwoju, nie wymaga otwierania się i tak dalej. No, oczywiście może tam poza jakimiś wyjątkowymi wypadkami. Ale nie, właśnie czystość to nie jest dlatego, że to jest jakiś brak szacunku dla partnera. To jest po prostu chęć rozwinięcia większej miłości. No więc właśnie, więc jestem, nie ukrywam, mocno zdziwiony, skąd ty masz taki argument. Oczywiście rozumiem, że pewnie gdzieś go usłyszałeś w kościele. No ale cóż, dobra, wracamy do historii. Postanowiliśmy jednak, że nie będziemy ze sobą mieszkać, żeby chociaż zostawić sobie furtkę na tą czystość. Mimo grzechu staraliśmy się być blisko Boga, na ile to możliwe. Byliśmy na rekolekcjach, wspólnie się modliliśmy i często towarzyszyła nam langusta. W czerwcu 23 roku posłuchałem niejakiego ojca Adama Szustaka i stwierdziłem, że 1,5 roku to wystarczający czas, żeby wiedzieć, czy chcę być z Amelią, czy nie. No i chciałem. Oświadczyłem się, no i powiedziała tak. Dość szybko zaczęliśmy przygotowania do ślubu, a ja wpadłem na taki egzotyczny pomysł, że może my byśmy jednak spróbowali z tą czystością? Tak, ja facet, który nie wyobrażał sobie życia bez bliskości, proponuje coś takiego. Amelia się, oczywiście, zgodziła. Czy nam się udaje? Tak, udaje nam się. Ale tylko i wyłącznie dzięki modlitwie i Bogu. W tym miejscu chcę tylko powiedzieć, że w końcu zrozumiałem, po co jest czystość. Kompletnie nie zgadzam się, że jest to oznaka szacunku, czy po prostu tak trzeba. Brak seksu powoduje, że musisz otworzyć w sobie nowe pokłady miłości do drugiej osoby, które wcześniej były za nim schowane. No dokładnie o tym, chłopie, mówiłem. Po sprzeczce nie da się po prostu uciec do łóżka i zapomnieć. Trzeba się otworzyć, rozmawiać, w inny sposób okazywać sobie miłość. No geniuszu mój kochany, właśnie dokładnie o to chodzi. To jest według mnie prawdziwa wartość czystości i tak powinno się o tym mówić. Ty chyba nie słuchajesz Szóstaka, bo Szóstak zawsze o tym tak mówi. Chcę tylko powiedzieć, że nigdy w życiu nie byłem tak blisko Boga. Śmieję się razem w głowie, że Jezus Chrystus trochę mnie popchnął do zdrady i powstrzymał oczywiście w odpowiednim momencie, żeby ona za daleko nie zaszła, po to, żebym do Niego wrócił. Teraz czuję Jego obecność w każdym aspekcie mojego życia i chociaż nie jest łatwo i cały czas spotykają mnie ciężkie sytuacje, to wiem, że nie jestem sam. Mam koło siebie wspaniałych ludzi, najukochańszą mamę, babcię, wspaniałą siostrę, cudowną narzeczoną i, mam nadzieję, przyszłą żonę, a przede wszystkim Boga. Mojego ziemskiego taty bardzo mi brakuje. Pamiętam, jak parę razy już po jego śmierci, jak miałem jakiś problem, to odruchowo wybierałem numer do niego, a w ostatniej chwili przypominałem sobie, że raczej nie odbierze. No to rzeczywiście byłoby śmieszne. Jest taki stand-up Abelarda Gizy, gdzie on mówi o tym, jakby to było, jakby zmarła jego żona i mówi, że co, jak odbierze, to powie, ja już dotarłam na miejsce, jak tam u was? No właśnie. Oni już dotarli na miejsce, twój tato już dotarł na miejsce. Czasem myślę, że Bóg wezwał mojego ziemskiego tatę, żebym się ogarnął i wrócił do wiary. Czy tak było, nie mam pojęcia, ale czasem łatwiej tak myśleć, bo masz przynajmniej jakiś sens śmierci. Wiem jedno, że mam kochającą i wspaniałą rodzinę. Od lipca będę miał najwspanialszą, najukochańszą żonę na świecie i wszyscy możecie mi zazdrościć. To wszystko nie byłoby możliwe bez Pana Boga i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie wiem, czy ta historia jest interesująca i warta przeczytania, ale dla mnie to takie moje małe świadectwo. Jak na mnie, to się bardzo rozpisałem. Jak chodziłem do szkoły, to na sprawdzianach z języka polskiego liczyłem słowa i sprawdzałem, czy wyrobiłem już limit. PS. Moją narzeczoną jest Amelia, jak już mówiłem, od łąki na głowie, która wysłała do ojca swoją historię kilka miesięcy temu. Przesyłam nasze zdjęcie i proszę o modlitwę za nas i nasze rodziny. Pozdrawiam ojca i wszystkich Langustowiczów. Ha, Mikołaju, dziękuję za twoją historię. Nic jeszcze nie powiem, bo to będzie ciąg dalszy. Tak, oglądałem wasze zdjęcie. Bardzo dziękuję, że wysłałeś zdjęcie. No i zaintrygował mnie ten PS, że jakaś Amelia od łąki na głowie wysłała mi historię kilka miesięcy temu. No to zacząłem szperać. Tam w tym wielkim katalogu, gdzie mam te prawie 1000 historii od was. No i znalazłem. Problem był taki, że ona nie jest Amelia oczywiście, bo jak wiecie, to miała być tak zwana Amelia. Ale znalazłem Amelię z łąką na głowie. No to posłuchajcie, bo jest jeszcze jedna historia. Wysłana kilka miesięcy wcześniej. I to jest tak ładne zobaczyć to z drugiej strony. Bardzo krótko, ale posłuchajcie. Szczęść Boże. Nazywam się, tu jest imię, ale w razie publikacji proszę o zmianę imienia na Amelia. Tak mam zbierzmowania. Zobaczcie, tak samo jak on potem, nie? A oto moja historia. Kiedy byłem kilkuletnim dzieckiem, rozwiedli się moi rodzice. Jednak miałam to szczęście, że przez całe dzieciństwo byli obecni oboje i w sumie są przy mnie do tej pory. Słyszałam od nich przez całe dzieciństwo, że bardzo mnie kochają, natomiast jak się później okazało, to nie wystarczyło, abym w pełni pokochała siebie i pogodziła się z ich rozstaniem. Chociaż ciężko w to uwierzyć, byłam w sumie najbardziej pozytywną i uśmiechniętą osobą w rodzinie, mimo tych wszystkich problemów. Nie istniały dla mnie złe dni. Latałam balonem, skakałam ze spadochronem, tworzyłam nowe słowa, jak na przykład tylnik w samochodzie, rozbijałam głowę na drążkach albo sznurkach na pranie, przekręcałam wszystkie istniejące powiedzenia, dokładnie jak Wiolka z serialu Brzydula, zwiedzałam świat często solo, poznając wspaniałe osoby, cieszyłam się na widok zielonej trawy i błyszczącego słońca i w kółko mówiłam, patrzcie słoneczko, co wszystkich denerwowało. Sama bardzo kochałam to życie. Ale to wszystko po prostu przykrywało moje wewnętrzne lęki, poczucie, że na pewno nie można mnie wybrać i pokochać tak po prostu. Więc robiłem wszystko, żeby kochano mnie za coś. Odkąd pamiętam, moim marzeniem było mieć w przyszłości pełną, kochającą rodzinę, ale nie potrafiłam znaleźć odpowiedniej osoby. Mam za sobą jeden 5-letni związek, który zakończył się problemami z prawem mojego byłego partnera, jeden roczny, w którym pierwszy raz przyszła do mnie myśl, ja chyba naprawdę jestem beznadziejna. Potem zaczęłam walczyć o siebie i postawiłam wymagania, do których ciężko mi było kogoś dopasować. Pamiętam, jak pewnego dnia mój brat żartobliwie powiedział, wiesz co, chyba musisz obniżyć te wymagania, bo nikogo nie znajdziesz, takiego mężczyzny nie ma. A potem wszystko się zmieniło, bo spotkałam kogoś, kto przerósł moje oczekiwania, a to był Pan Jezus. Spotkałam go na mszy o uzdrowienie. Ja klęczałam, a on w monstrancji, w rękach kapłana, podszedł naprzeciwko mnie i w odległości 1 metra wykonał znak krzyża, błogosławiąc mnie. Nie umiem opisać tego uczucia, ale można je porównać do uczucia najpotężniejszego, rozrywającego bólu serca, jaki istnieje, a następnie największej lekkości, jaka istnieje. Szlochałam kilka minut, nie wiedząc, co się ze mną dzieje, bo nigdy wcześniej nie spotkałam żywego Pana Jezusa. I właśnie wtedy, dopiero wtedy, zaczęło się moje życie. Budziłam się tak kochana i przepełniona miłością, i to nie było uczucie, które potrafi dać człowiek. Ta miłość się ze mnie aż wylewała. Ja potrafiłam stać pod klatką i szukać okazji, żeby komuś chociaż trochę tego oddać, bo ciężko było mi to wszystko znieść samej. Mam wrażenie, że to był pierwszy wielki dar, jaki otrzymałam, wchodząc na drogę nawrócenia. Miałam też mocne przeświadczenie, że to jest łaska od Maryi. To było jakieś szaleństwo. Na pamiątkę przelałam to uczucie na płótno, malując kobietę z łąką na głowie zamiast włosów. Wszystko jej tam kwitło. Te lata minęły, ale świadomość, że Jezus mnie bardzo kocha, jest cały czas. Teraz jestem narzeczoną. Dzięki temu, że nie obniżyłam swojej poprzeczki i zawalczyłam o miłość, mam przewspaniałego mężczyznę. Gdy się poznaliśmy, było w moim życiu bardzo dużo stresu, który zaprowadził mnie na terapię. Był to dla mnie trudny czas, bo do tej pory tak umiejętnie przykrywałam problemy, że zmierzenie się z nimi było dla mnie czymś w stylu stań nago i się nie wstydź. No ale niby jak. Jak się okazało, właśnie w tym najtrudniejszym momencie chłopak kupił pierścionek, pokazując mi, że kocha właśnie tak po prostu mnie. Mnie po prostu. W lipcu bierzemy ślub. A ja uwielbiam patrzeć na tę kobietę z łąką na głowie, która wisi u mnie na ścianie i myśleć o tym, jak my ludzie mamy w sobie duże pokłady siły, o których nawet nie mamy pojęcia. Każdemu, kto walczy o miłość do siebie, przesyłam dużo ciepła. Pozdrawiam, Amelia. Amelko, kochana. Mikołaju, kochany. I teraz mogę powiedzieć Amelio i Mikołaju, bo wy razem jesteście narzeczeństwem. Dziękuję ci za ten obraz, który wysłałeś, w sensie zdjęcie tego obrazu, rzeczywiście kobiety z łąką na głowie. To chyba, kochani, pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby były dwie historie napisane przez dwoje ludzi z dwóch stron historii. Oczywiście jedna historia jest o czymś innym, druga o czymś innym, ale one się spotykają w pewnym momencie, nie? Przeplatają się. Tą od Amelii dostałem już wiele miesięcy temu, ale jeszcze po prostu do niej nie sięgnąłem. Dopiero kiedy Mikołaj napisał, to poszukałem tej historii. Kochani, szczerze wam powiem, nie chcę mi się tego komentować. Tylko mówię teraz to bardzo pozytywnie, w takim sensie, co tu komentować? Ludzie szukają, kochają Pana Boga, pozwalają Mu się poprowadzić, błądzą, doświadczają różnych trudności, ale nie zamykają się na Niego. A On pomału, krok po kroku przyciąga do siebie. On krok po kroku stawia. Coś, co wcześniej wydawało się niemożliwe dla Mikołaja, nagle się okazuje, że jest w ogóle czymś bardzo zrozumiałym i sensownym. Amelka, która zawsze chciała być kochana, nagle spotyka najlepszego mężczyznę świata i to najpierw jest Pan Jezus. I to bardzo ważne. A dopiero potem Mikołaj. Co tu dużo mówić, kochani? Taki jest Pan Bóg, takie jest Jego prowadzenie, jeżeli próbujemy się otwierać. I nie chcę oczywiście powiedzieć, kochani, że tak jest za każdym razem, bo już wam czytałem 149 historii, gdzie bywa bardzo trudno, nie? Ale myślę, że takich historii też potrzebujemy. I to nie znaczy oczywiście, że w ich życiu nie będzie też trudności. Tu akurat dopisali tą swoją najpiękniejszą historię, z której się bardzo cieszę. Życzę wam pięknego ślubu, kochani, w lipcu. Życzę wam pięknego ślubu. Bądźcie z Panem Jezusem, bądźcie ze sobą. I niech wam na głowach kwitną łąki. Jak to w maju. Chwalcie łąki umajone, nie? O, w sumie to pasuje nawet ta historia do maja. Dziękuję, że napisaliście. Mikołaju i Amelio. Dziękuję. Moi drodzy, tyle majowego spotkania. Ja lecę, bo za chwileczkę spotkanie w Warszawie, kolejne na trasie tchnienia i mam nadzieję też zobaczymy się w innych miastach. Jeszcze mamy kilkadziesiąt tych wydarzeń. Miejcie się proszę najlepiej na świecie. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych. A nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Wszystkiego dobrego z Bogiem.